Dzisiaj jest wspaniały dzień, prawda? Amen? Kto w tym tygodniu przeżył coś z Bogiem? Łapka w górę, jeśli ktoś. Nie kłamcie teraz, dobra? Ale wiemy, że był tydzień postu i modlitwy, prawda? Był tydzień postu i modlitwy. Kto doświadczył czegoś przed Bogiem w tym poście podczas modlitwy? Już mniej osób. To był wspaniały czas, o piękne rzeczy się modliliśmy, o ważne rzeczy. I Pan nas dotyka. I to jest niesamowite, że dzisiaj jest kolejny dzień, kiedy Pan nas chce dotykać, bo On jest blisko nas. Amen, Kościele? Amen? Super. On Cię kocha. On jest przy Tobie. Dziś, kiedy usłyszysz Jego głos, nie zamknij swojego serca. Nie zamknij swojego serca. Pójdź za tym, co do Ciebie powie. Niektórzy z nas bardzo dobrze znają Boży głos. Słyszeliśmy wielokrotnie Pana. A niektórzy może nie. Ale kiedy podczas tego, co będzie dzisiaj mówione, naprawdę twoje serce się poruszy, zrozumiesz, że powinieneś coś zmienić, zrozumiesz, że może powinieneś zacząć wołać do Boga bardziej, wiedz, że Pan Bóg chce tym odczuciem pobudzić cię do czegoś. Kiedy usłyszysz Jego głos, nie zamykaj swojego serca. Amen? Okej, jesteście ze mną? Super, wspaniale. Gdybym miał w jednym zdaniu ująć całą treść dzisiejszego kazania, to brzmiałoby ono tak. Masz wpływ na to, co wydarzy się w twoim życiu. Masz wpływ na to, co wydarzy się w twoim życiu. Powiem więcej. Masz wpływ na to, jak będzie wyglądać twoje życie z Bogiem. Masz wpływ na to, czego będziesz doświadczać. I Pan chce dzisiaj przemówić do nas treścią wynikającą z tekstu zawartego w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale. Jeśli macie Biblię, proszę, otwórzmy razem. Ewangelia Łukasza 18. Będę czytał od 35 wersetu. Jak byłem nastolatkiem, to był taki fajny szum kartek w kościele, jak ktoś mówił, żeby otworzyć razem Biblię. Teraz to bezgłośnie robimy. Ewangelia Łukasza 18:35. Znana historia o Bartymeuszu. Czytam od 35 wersetu. Gdy Jezus zbliżał się do Jerycha, przy drodze siedział i żebrał pewien niewidomy. Na odgłos przechodzącego tłumu zaczął rozpytywać, co się dzieje. Powiedzieli mu więc, że to Jezus z Nazaretu przechodzi. Wówczas niewidomy zawołał: Jezusie, Synu Dawida, zlituj się nade mną. Ci, którzy szli naprzedzie, słysząc to wołanie, nakłaniali go, aby zamilkł. On jednak krzyczał jeszcze głośniej: Synu Dawida, zlituj się nade mną. Jezus, zatrzymany tym wołaniem, polecił sprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: co chcesz, abym ci uczynił? Panie, pragnę przejrzeć na oczy, powiedział. Przejrzyj, polecił Jezus. Twoja wiara cię ocaliła. I niewidomy natychmiast odzyskał wzrok, po czym ruszył za Jezusem i chwalił Boga. A cały lud na widok tego, co się stało, oddał Bogu cześć. Piękna historia, prawda? Piękna. Co tu widzimy? Widzimy człowieka chorego. Widzimy człowieka, który ma pewien brak w swoim życiu. Jest niewidomy. Ma w swoim życiu coś, co nie pozwala mu normalnie funkcjonować. I wiecie, chciałbym, przyglądając się tej historii, też tak trochę wczuć się w tego Bartymeusza, wczuć się w tego żebraka. Bo treść Ewangelii to nie są tylko relacje historyczne, ale to jest treść, która została nam dana po to, aby zobaczyć, jak Bóg, jak Jezus spotyka ludzi, jak na nich reaguje, co robi, jak ci ludzie się zachowują. Widzimy dobre postawy ludzi, widzimy złe postawy ludzi i widzimy to, jak Jezus, Bóg, odpowiada na ich wołanie, jak ich dotyka. I chciałbym, żebyśmy się wczuli trochę w tego Bartymeusza dzisiaj. Bo każdy z nas w swoim życiu może mieć coś, co go wstrzymuje i nie pozwala funkcjonować tak, jak powinniśmy. Co on robi, dowiadując się, że Jezus przechodzi niedaleko? Co on robi? Woła. Woła, zaczyna wołać. Zaczyna wołać. Co woła? Nie wszyscy uważnie czytali. Synu Dawida, zlituj się nade mną. Synu Dawida, zlituj się nade mną. Co to oznacza? Synu Dawida. Przecież wiemy, że ojcem Jezusa tak w dokumentach jest Józef, nie? Co to oznacza? Dlaczego on tak woła? Czy się pomylił? Czy potem ktoś mu szeptem powiedział, ej, to nie Dawida syn. Wiem, że niektórzy z nas znają odpowiedź dobrze, ale myślę, że nie wszyscy. Dlatego chcę to wyjaśnić też. Czy coś nam to mówi? Tak, to nam coś mówi. To pokazuje, że Bartymeusz wyznaje Jezusa jako Mesjasza, rozpoznaje Go jako Mesjasza. Bo Pisma zapowiadają, że Mesjasz będzie potomkiem Dawida. W 2 Samuela czytamy, że Bóg mówi do Dawida, że utwierdzi królestwo założone przez jego potomka na wieki. I widzimy, że nie chodzi o Salomona, nie chodzi o żadnego z synów Dawida. Bo i Żydzi rozumieli, że ta obietnica o potomku Dawida odnosi się do wyczekiwanego Mesjasza. Więc Bartymeusz woła synu Dawida. A w Biblii i w postrzeganiu hebrajskim słowa syn można dostrzec takie trzy znaczenia. Syn może oznaczać kogoś według ciała, syna według ciała, tak jak ja jestem synem Bogdana. Tak? Drugie znaczenie, syn to dalszy potomek. To ja bym był synem Janusza. Na przykład Janusz to mój dziadek i Władek, tak. I trzecie znaczenie to ktoś, kto posiada czyjeś cechy. I w tym sensie na przykład, kiedy ludzie, którzy chcą zabić Jezusa, knują i mówią, my jesteśmy synami Abrahama, on jest naszym ojcem. To Jezus mówi, nie, waszym ojcem jest diabeł. Waszym ojcem jest diabeł, bo chcecie mnie zabić. Macie cechy tego, który chce mnie zabić. I wiemy, że synami Abrahama są ci, którzy wierzą. Nie? Ci Żydzi, którzy wierzą i my, którzy wierzymy, jesteśmy synami Abrahama. Bo mamy cechę. Tak? W tym sensie możemy powiedzieć, że jesteśmy synami, bo mamy cechę. Co ciekawe, też jeszcze taką ciekawostkę powiem, że wiecie, co oznacza imię Dawid? Umiłowany. Ukochany. Spotkałem się kiedyś z taką ciekawą myślą, że jeśli w momencie chrztu Jezusa, kiedy Ojciec mówi z nieba, oto mój Syn umiłowany, źródło mojej radości. Jeśli Ojciec wtedy mówił po hebrajsku, a bardzo możliwe, to powiedział, oto mój Ben Dawid. Oto syn Dawida, tak jakby moglibyśmy powiedzieć. Wprost powiedział Dawid, tak? Ciekawe. Oczywiście, to są domysły, ale bardzo możliwe, że też tym wypowiedzeniem Ojciec mówi, to jest ten Dawid, ten syn, ten potomek Dawida, na którego czekacie. I kiedy Bartymeusz mówi, synu Dawida, mówi, ty jesteś tym Mesjaszem, na którego czekamy. Ty jesteś tym, którego pragniemy. Ty jesteś tym, którego potrzebujemy. Zadziwia mnie to, to jest szokujące, ale zadziwiające jest to, że ślepiec to dostrzegł. A wielu z tych, którzy powinni obwołać Jezusa Mesjaszem, nie. I nam też niestety w życiu często umykają jakieś rzeczy, które są bardzo ważne, które wydają się oczywiste. Smutne to jest. I co się dalej dzieje w tej historii? On woła i co się dalej dzieje? Zaczynają go uciszać. I I co Bartymeusz robi dalej? Krzyczy. Krzyczy. Jezusie, Synu Dawida, zlituj się nade mną. Krzyczy. Jak ty reagujesz na przeciwności, bracie i siostro? Najpierw woła. Potem go uciszają. Cicho bądź. Zaczyna krzyczeć. Niesamowite. Jak reagujesz na przeciwności, bracie i siostro? Odpuszczasz? Zniechęcasz się? Myślisz, że twoje działanie nie ma znaczenia? Czy jesteś wytrwały? Wołał. Jezusie. A potem krzyczał. Jezusie! Nie ustępował. I co się potem stało? On krzyczał i coś się stało. Jezus się zatrzymał. Po co się zatrzymał? Zawiązać sandał? Nie. Czytamy wyraźnie. Zatrzymany tym wołaniem. To wołanie coś spowodowało. Widzimy, że Jezus nie przechodzi obojętnie obok tego, kto go pragnie, kto go woła, kto widzi w nim Boga. I następnie pyta Bartymeusza, co chcesz, abym ci uczynił? I w związku z tym pytaniem mam dwie myśli. Co chcesz, abym ci uczynił? Jedna to jest to, że widzę wspaniałego Jezusa, który z troską pyta, co chcesz, abym ci uczynił? Nie wiemy, jak on to wypowiedział, tak? Ale widzę Jezusa, który z troską pyta, co chcesz, abym ci uczynił? A z drugiej strony, wiecie, zawsze kiedy widzę Jezusa, który mówi, bo on wielokrotnie to mówi, co chcesz, abym ci uczynił, to mnie zawsze bawi. Bo przyprowadzają do niego niewidomego. Widać, że jest niewidomy, że muszą go prowadzić ludzie. I Jezus mówi, co chcesz, abym ci uczynił? Nie wie, przecież widać, nie? Wydaje się, że odpowiedź jest oczywista, nie? Poza tym Jezus jako Bóg wie, zna potrzeby ludzi, którzy są obok Niego. Ale jednak pyta. Czyli to ma jakieś znaczenie, tak? Jest powód. To pokazuje nam, że choć On jest wszechwiedzący, to chce usłyszeć, co jest w Twoim sercu. Wiecie, rozmowa z Bogiem ma sens. Ona nigdy nie daje Jemu nowych informacji, ale uświadamia nas, jak bardzo Go potrzebujemy. Pyta dlatego, że chce, abyś odpowiedział i konkretnie zdał sprawę sobie z tego, z czym do Niego przychodzisz. Abyś wypowiadając te słowa okazał wiarę w to, że On może to uczynić. Jezus pyta i ten człowiek wypowiadając wśród wszystkich ludzi okazuje wiarę. Ty możesz mnie uzdrowić. Na co Jezus odpowiada, przejrzyj. Twoja wiara cię ocaliła. Twoja wiara cię uzdrowiła. Twoja wiara w to, kim jestem, w to, że mam moc cię uzdrowić, to sprawiła. Więc nasuwa się pytanie. Już wcześniej Artur może zaproponował modlitwę w tej intencji, tak? W temacie wiary. Ale nasuwa się pytanie, tak patrząc na to, co Jezus odpowiada. W jakim miejscu, jak wygląda moja i twoja wiara, bracie i siostro, dzisiaj? Czy wierzymy w to, że Jezus jest wszelką odpowiedzią na nasze problemy? Że On jest tym, którego potrzebujemy, że On jest dobry, że On jest dostępnym Bogiem, który daje życie? Czy raczej nasza wiara podupada, bo bywa nam ciężko? Albo nie widzimy czegoś, co chcielibyśmy widzieć? Ale wiara ma wyprzedzać oglądanie. Amen? Jesteście ze mną? O, dzisiaj trochę tutaj marzniemy. O, ale myślę, że Pan nas ogrzeje. Wiara ma wyprzedzać oglądanie. Czytamy, że błogosławieni ci, którzy uwierzyli, choć nie widzieli, prawda? Błogosławieni ci, którzy uwierzyli, a nie widzieli. Są ludzie, którzy może nic nie zobaczą w życiu. Ale jeśli wierzą, to są błogosławieni, są w miejscu, do którego Bóg ich wzywa. Jeśli chcesz budować swoją wiarę na podstawie tego, co widzisz, to może się okazać, że nie zobaczysz za wiele. Ale jeśli twoja wiara wyprzedza wydarzenia, tak, to będziesz oglądał cuda, w to wierzę. Bo one nie są fundamentem dla naszej wiary, ale objawem naszej wiary. I u Bartymeusza dosłownie wypełnia się słowo błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wierzy najpierw, potem jest miejsce na cud. I czytamy dalej, co on następnie zrobił? Zwróciliście uwagę? Co on następnie zrobił? Ruszył za Jezusem. Tak jest napisane. Ruszył za Jezusem. Chwalił Boga. A w Ewangelii Marka czytamy, zostawił swój płaszcz i poszedł za nim. Może to symbolizować zostawienie przeszłości, czegoś, co było wcześniej, tak? Gdzie on nie został tam jako ten żebrak, wiecie, w czymś, do czego był przyzwyczajony od lat, tak? To było jego życie. Nie został w tym. Ale spotkanie z Jezusem zmieniło go. Idź za Jezusem, zostawiając to, co było. To, co złe, to, co stare. Pytanie, czy my będziemy tak jak ten żebrak, gotowi wołać, potem porzucić coś, pójść za Jezusem. Albo jak Zacheusz, o którym czytamy w następnej historii, który, pamiętacie Zacheusza, był mały, tak? I był w tłumie. I nie mógł zobaczyć Jezusa, a chciał go zobaczyć. Więc co zrobił? Wdrapał się na drzewo, żeby go zobaczyć, tak? Czy będziemy tacy jak ten Bartymeusz albo Zacheusz? Co tobie dziś zasłania Jezusa? Co ciebie dziś ucisza, bracie i siostro? Co ucisza twoje wołanie? Krzycz głośniej. Wdrap się wyżej. Zrób coś, aby poznać go lepiej. W swojej codzienności może wyłącz telefon. Może zrób sobie post od internetu na dłużej. Może zrób post od jedzenia na dłużej. Gdzie jestem zainspirowany po tym tygodniu. Zachęcony mocno. Amen. Zrób coś. Co będzie tym krzykiem? Co będzie tym wdrapaniem się wyżej? Weź Biblię, rozmawiaj z Nim. Jakiś czas temu miałem takie przeżycie, wiecie, że codziennie do modlitwy puszczałem sobie pieśni uwielbienia, takie, które w treści miały chwałę dla Boga, tak? I zawsze jak chodzę z psem na spacer, zawsze się modlę. Zawsze. I zawsze i puszczałem sobie z telefonu to uwielbienie. I idę z tą Sunią na spacer, leci to uwielbienie, ja się modlę. I nagle przestało grać. Telefon się rozładował w jakiś cudowny sposób. Telefon się rozładował, a mam nowy. Zostałem pobłogosławiony przez wspaniałą rodzinę z naszego zboru. Nowym telefonem. Dziękuję. I w cudowny sposób się rozładował. Na spacerze. I wiecie co? Byłem zdziwiony. I tak nagle przestaje grać. I ja tak... Ale jakoś tak dziwnie. Tak dziwnie się zrobiło. Tak jakby czegoś brakowało. I tak chwilę ciszy. Chwila ciszy minęła. I po chwili usłyszałem Boży głos w moich myślach, który powiedział, czy potrzebujesz coś, by ze mną być? Czy potrzebujesz coś, by ze mną być? Czy bez tych wszystkich dodatków jest dziwnie, czy nie? Nie potrzebujesz nic, by z nim być, bracie i siostro. Wiecie, muzyka to jest dobra rzecz, uwielbienie to super rzecz. Ale nie potrzebujesz nic dodatkowego, by z Nim być. I tak zacząłem, wiecie, myśleć o tym, że przecież 100 lat temu, 200 lat temu, 500 lat temu, 1000 lat temu, 1500 lat temu nikt nie miał odtwarzaczy. Nie mogli sobie puścić. Nie mieli dostępu do uwielbienia 24/7. Nie mieli dostępu nawet do YouTube'a. Nie mieli dostępu do nauczań. Nie mieli książek chrześcijańskich za bardzo. Tak? Nie było takiej dostępności. A jednak wiemy, że ludzie przeżywali swoją wiarę. Może nawet głębiej niż my. Momentami. Nie mieli żadnych dodatków. Mieli czyste serce przed Panem. Mieli czas, żeby z Nim być. Po prostu się skupić na Nim. Nie potrzebujesz żadnych dodatków, aby z Nim być. Amen? Więc mam do Ciebie pytanie. Popatrz na swoje życie z Bogiem. Czy ono czasem nie opiera się tylko na tych dodatkach? Ja mówię do siebie to też. Widzę, że czasem tak. Widzę, że czasem się zagalopuję tak, że słucham tyle nauczań, że dotykają mnie. Ale jeszcze potrzebuję porozmawiać z Ojcem. Nie potrzebujesz nic, aby z Nim być. I będę powtarzał to i powtarzał, wiecie, bo takie motto się w moim sercu zrodziło przez ostatnie 2 lata, które brzmi tak. Świadomość Bożej obecności zmienia bardzo wiele. Świadomość Bożej obecności, chciałbym powiedzieć, zmienia wszystko. Kiedyś w momencie tego objawienia, że On jest przy mnie i że On będzie zawsze przy mnie, powiedziałem Mu coś, obiecałem Mu coś. Powiedziałem Mu tak. Tato, nie będę się modlił w taki sposób, jakby Ciebie tutaj nie było. Nie będę się modlił w taki sposób, jakby Ciebie tutaj nie było. I od tamtej pory, wiecie, nikt mnie nie musi zachęcać do modlitwy. Nigdy, nawet przez myśl mi nie przychodzi, żeby przeczekać modlitwę. Świadomość Bożej obecności zmienia bardzo wiele. Świadomość Bożej obecności zmienia bardzo wiele. I przez lata chodzenia z Bogiem, wiecie, zauważyłem, że za każdym razem, gdy mam pragnienie bycia z Nim, to On mnie dotyka. On do mnie przemawia, czasem wyraźniej, czasem subtelnie, czasem czekam, albo jestem z Nim w ciszy i nawet nic nie słyszę, ale delektuję się tym, że jestem z Nim, po prostu. Ale dotyka mnie znacznie mniej, kiedy nie poświęcam Mu czasu. Kiedy nie czytam Biblii, kiedy nie jestem z Nim, wtedy mnie mniej dotyka. No szok. Szokujące. O, dlaczego tak jest? Dlatego, że prawdą jest to, co powiedziałem na początku. Prawdą jest to, co widać w tej historii. Że Twoje działanie ma znaczenie. Że Ty masz wpływ na to, jak będzie wyglądać Twoje życie. Ty masz wpływ na to, jak będzie wyglądać Twoje życie z Nim. Czytamy w Rzymian 8, że On współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Współdziała. To nie jest tak, że On mówi, ja zrobię wszystko, albo Ty zrób wszystko. Nie. Współdziała. Współdziała. To jest bardzo ważne, wiecie, żebyśmy zrozumieli, że nasze działania mają znaczenie. Bo Słowo Boże nie mówi, co ma być Ci dane, będzie Ci dane. Ale proście, a będzie wam dane. Słowo Boże nie mówi, co macie znaleźć, znajdziecie, tylko szukajcie, a znajdziecie. Nie mówi, otworzą się przed wami drzwi, które mają się otworzyć, ale pukajcie, walcie w drzwi, a otworzą wam. Nie mówi, będziesz miał taką relację z Bogiem, jaką masz mieć, ale mówi, wołaj do mnie, a odpowiem ci. Mówi, zbliż się do mnie, a zbliżę się do ciebie. Twoje działanie ma znaczenie. Amen? Ewciu, poproszę Cię tutaj może już. Twoje działanie ma znaczenie. Twoja wola ma znaczenie. Twoje szukanie, wołanie, pukanie, pragnienie. One mają znaczenie. One przynoszą przełomy, odpowiedzi, rozwiązania i bliskość z Panem. I wierzę, że Jezus, wiecie, dzisiaj patrzy na nas. I chcę zobaczyć to pragnienie, wołanie, szukanie. Przypomina mi się takie zdanie, które usłyszałem kiedyś w rozmowie od Romka Czubaka. On powiedział tak. Nie zobaczysz, jak Bóg chce cię użyć albo pobłogosławić, jeśli nie zrobisz pierwszego kroku. Zapadło mi to w pamięć. Nie zobaczysz, jak blisko Pana możesz być, jeśli nie będziesz do Niego wołał. Niektórzy z nas myślą, że o, inni mają, wow, oni mają, tak żyją z Bogiem, wow. Jak to jest możliwe? No może dlatego, że po prostu spędzają czas z Nim. Nikt się nie rodzi z dobrą relacją z Panem. Nie. Nie zobaczysz, jak blisko Pana możesz być, jeśli nie będziesz do Niego wołać. Ma to sens? Ma to sens. Nasze kroki mają znaczenie. Może masz dzisiaj wrażenie, że jesteś bezsilny. Pan chce ci powiedzieć, nieprawda. Nieprawda. Może masz wrażenie, że cię depcze ktoś, że cię tam uciszają, że nikt cię nie widzi. Nie wiem, w pracy, w rodzinie, wśród znajomych, w szkole, gdziekolwiek. Może czujesz się naprawdę bezradny, bezsilny. Jezus cię widzi. Tak jak tego Bartymeusza. Jezus cię słyszy. Jezus cię dostrzega. Jezus cię woła. Jezus odpowiada na twoje wołanie. Jezus zaprasza cię do podążania za Nim. Zrób krok w Jego stronę dzisiaj. I wiem, ktoś może pomyśleć, ale Łukasz, przecież nie mam wpływu na wszystkiego. Na wszystko. Oczywiście, nie masz wpływu na wszystko. Ale nie jest tak, że nie masz na nic wpływu. To jest jasna treść Biblii. Masz wpływ na to, co się dzieje w twoim życiu. Masz wpływ. Weź w swoje ręce te rzeczy, którymi trzeba się zająć i współdziałaj z Panem. Współdziałaj z Nim. Powstańmy, proszę. O. Kościele, czy to ma dla nas sens? O. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Jezu. Boże, widzimy. O, przyjdźmy do Pana w modlitwie. Boże, widzimy, że Ty zapraszasz nas, że Ty nas motywujesz do tego, żeby wstać z tej ziemi, wyjść z rzeczy, które nas wiążą, że Ty mówisz, wstań, wołaj do mnie, odpowiem Ci. Widzimy w życiu Bartymeusza, wołał do Ciebie, odpowiedziałeś mu. Panie, może gdyby nie wołał, to byśmy w ogóle o nim nie czytali w Biblii, może nie byłby dla nas inspiracją. Ale wołał, bo jego działanie miało znaczenie. Bo to, że zobaczył Ciebie, Jezu, jako Boga, który może odpowiedzieć na jego prośbę, miało znaczenie, Panie. I my skupiamy się, Jezu, na Tobie. Tylko na Tobie. Skupiamy się na Tobie. Jesteś odpowiedzią na nasze pragnienia i potrzeby. Jesteś wszystkim, czego potrzebujemy. Jezu, Synu Dawida, Królu Wszechświata, Panie, Panów, Królu, Królów, nasz Boże. Chcemy Ci oddać teraz te kłamstwa, którymi może jesteśmy atakowani czasami. Że nie mamy wpływu. Że nie mamy znaczenia. Że to, co robimy, jest bezwartościowe. Niech te myśli odejdą w imieniu Jezusa. Z życia każdego z nas. Precz w imieniu Jezusa. Jezu, chwytamy się tego, co mówisz, bo Twoje słowo jest prawdą. Wołaj do mnie, odpowiem Ci. Pukaj, a otworzę. Szukaj, a znajdziesz. Proś, a będzie Ci dane. Przybliż się do mnie, a zbliżę się do Ciebie, mówi Pan. Daj nam też, abyśmy wzięli to słowo do swojej codzienności, Panie. Nie chcemy przeżyć objawienia, które zostanie z nami tylko na nabożeństwie. Ale chcemy wziąć to do naszej codzienności, do naszego życia. Proszę Cię, aby Twoje słowo żyło w nas i pracowało jutro. Pojutrze, w środę, aby kształtowało nasze życie. Bo nie liczy się to, co widzimy, i to, jak inni nas postrzegają, nie liczy się to wszystko tak, jak to, co Ty mówisz. Liczy się to, co Ty mówisz. Liczy się Twoja prawda i jej się chwytamy. Amen.